Cześć i czołem, drodzy widzowie. W ostatnie wakacje na imprezie Wino w Łodzu podszedł do mnie i zagadał Artur Sobieraj z firmy Pirotechnika AS. Ci z Was, którzy bawią się w rekonstrukcje historyczne albo gdzieś tam bywali na planach filmów dokumentalnych, historycznych, militarnych, a czasem też sensacyjnych, możecie to nazwisko kojarzyć, ponieważ ten facet i jego firma od prawie 2 dekad na różnych imprezach są odpowiedzialni za to, żeby było bum, pif, paf i zium. I to jest pirotechnik, odpowiedzialny za efekty specjalne, za wybuchy, ma też magazyn broni, dostarcza karabiny po to, żeby Polacy, Niemcy, Sowieci, Amerykanie, czy kto tam właśnie na rekonstrukcji występuje, mieli z czego grzmieć. No i zaprosił mnie, żebym przyjechał zobaczyć, co też ciekawego jest w jego magazynie. Jako ciekawostkę też dodam, że znam tego człowieka od bardzo wielu lat, bo nawet zdarzyło mi się dla niego pracować, zanim w ogóle powstał ten kanał.
Zawsze jest taka.
I szczerze mówiąc, nie spodziewałem się, że po tylu latach przerwy nasze drogi jeszcze się przetną. No ale zaprosił mnie, otworzył magazyn i się okazało, że to jest swego rodzaju sezamie, otwórz się. Ponieważ po firmie pirotechnicznej, która obsługuje Reko, raczej nie spodziewałbym się w magazynie jakichś fajerwerków. Wiecie, będą Mausery i Mosiny, bo bez nich żadna rekonstrukcja w Polsce się nie odbędzie. No trochę Lienfieldów, fajnie, Steny, Pepesze, do współczesnych produkcji jakieś Aery, Kałachy, Glocki, etc. Coś, czego bym się spodziewał, nic spektakularnego, ale się okazało, że ma unikatowe, egzotyczne rarytasy. I praktycznie po wybraniu tylko tych rzeczy, które chcę nagrać, jest z automatu materiał na co najmniej kilka odcinków. Dzisiaj zaczynam prezentację pierwszej broni, jaką nagrałem przy okazji wizyty u Artura. Jest to pistolet. Niepozorny. Nawet można powiedzieć brzydki. Taki kanciaty. Ciężki, niezbyt udana konstrukcja produkcji hiszpańskiej, który jest podróbką podróbki, kolejnej podróbki, która dla odmiany była podróbką pistoletu Johna Mosesa Browninga. Oczywiście każde kolejne podrabianie go coraz bardziej deformowało. I mimo to jest to pistolet, który odniósł całkowicie niezamierzony, wielki komercyjny sukces. Ale o tym więcej w odcinku. Hiszpański pistolet Ruby. Serdecznie zapraszam. Na początku XX wieku Hiszpania miała całkiem nieźle rozwinięty przemysł produkcji broni ręcznej. Jedną z ich specjalizacji, z której mieli być znani przez lwią część stulecia, było kopiowanie i podrabianie projektów firm z całego świata. W ostatnich miesiącach pokoju w 1914 roku hiszpańska firma Gabilondo ruszyła z produkcją własnej wariacji na temat Browninga model 1903. Zasada działania została skopiowana z pierwowzoru i oparta na odrzucie zamka swobodnego, a mechanizm spustowy, tak jak w pierwowzorze, był bezkurkowy, co w tamtych czasach reklamowano jako wielką zaletę w skrytym przenoszeniu, bo kurek nam się o nic nie zaczepi, na przykład o kant kieszeni podczas zdobywania broni. Pistolet ten strzelał nabojem 7,65, zaprojektowanym specjalnie do innego pistoletu Browninga, model 1900. Nowy hiszpański projekt nazwano Ruby. Bootleg Browninga firmy Gabilondo nie był nawet kopią Browninga, co kopią kopii. Pierwsza, mówiąc eufemistycznie, twórczo zainterpretowała produkt FN firma Esperanza and Unocenta. Stworzyli własną kopię o nazwie Victoria, którą później jeden do jednego skopiował Gabilondo, dodając od siebie dwie zmiany, które spowodowały, że ta druga firma jest do dziś kojarzona z narodzinami tego modelu. Powiększyli chwyt i magazynek, by mieścił 9 naboi, co nie było jeszcze powszechną praktyką w tamtych czasach, oraz dodali na chwycie kółko do mocowania smyczy do broni. Pierwotnie Hiszpanie liczyli na rynek amerykański oraz chiński i nie była to pierwsza ich kopia produktów Browninga. Parę miesięcy po premierze pistoletu wybuchła pierwsza wojna światowa. Armia francuska od samego początku rozrastała się w szalonym tempie i w równie szalonym tempie traciła ludzi i sprzęt na froncie, więc borykała się z poważnymi brakami materiałowymi. W 1915 Gabilondo wysłało swój pistolet na testy do Francji i rząd w maju tego samego roku przyjął hiszpańskiego bootlega do służby pod nazwą Ruby. Francuski rząd przytłoczył hiszpańską firmę, ciągle podnosząc wielkość produkcji zawartą w kontrakcie. W ciągu kilku miesięcy zwiększyli zapotrzebowanie z 10 tysięcy na 50 tysięcy sztuk miesięcznie. już początkowe 10 tysięcy, to było dla małej firmy w miesiąc za dużo do zrobienia. Ale przecież takiej szansy nie wypuszcza się z rąk. Zaczęli więc szukać podwykonawców, którzy mieli produkować po 5 tysięcy pistoletów miesięcznie dla ich firmy, a Gabi Londo wzięło na siebie produkcję kolejnych 10 tysięcy sztuk na miesiąc, kontrolę jakości dostarczonej broni od podwykonawców oraz dostawy dla Francuzów do Bayonne. Każdy z Was, kto liznął choć trochę handlu i produkcji, właśnie złapał się za głowę. Firma władowała się w poważny rządowy kontrakt ze stale rosnącą liczbą podwykonawców, od których byli zależni, a nad którymi nie mieli żadnej kontroli. Rosnące zamówienie francuskiej armii spowodowało, że musieli kupować od podwykonawców każdy pistolet, jaki ci dostarczyli, choćby to był oczywisty bubel. Jakby tego było mało, to firmy, które rozkręciły dla nich produkcję tych pistoletów, bardzo szybko wpadły na pomysł, że po co mają robić na pośrednika? Jak sami mogą swój szajs wcisnąć zdesperowanym Francuzom? Efekt był taki, że rząd podpisał kontrakt z 45 kolejnymi producentami i do Francji popłynął strumień podróbek Rubiego, będącego podróbką Victorii, która była z kolei podróbką Browninga. Oh, baby, a triple! Jak łatwo się domyślić, jakość oraz szczegóły techniczne tych pistoletów wahały się od wiernej kopii, dobrej jakości, poprzez totalne budżetowe śmieci, na próbach udoskonalenia konstrukcji kończąc. Potrafiły różnić się wszystkim, włącznie z długościami lufy, pojemnością magazynka czy nawet kalibrem broni. Oczywiście części między tymi tylko z nazwy takimi samymi pistoletami dostarczanymi przez dziesiątki różnych wykonawców były niewymienne, co czyni je idealnym wręcz koszmarem dla logistyka. Na filmie prezentuję Wam taką właśnie podróbkę podróbki innej podróbki firmy Retolaza, która klepała ten sam pistolet pod kilkoma różnymi nazwami, startując raz po raz do kolejnych kontraktów dla armii francuskiej. Dowodem na to, że ten konkretny pistolet służył w trakcie I wojny światowej w wojskach Francji, są wybite na dnie chwytu dwie gwiazdki. Francuzi od nazwy firmy, którą kojarzyli jako pierwszego i największego producenta pistoletów Ruby, Gabi Londo, nazywali je potocznie Gabi. Nie miały one zbyt dobrej opinii, bo równie dobrze mogłeś dostać fajny, celny i wygodny pistolet, albo kawałek złomu, który zacinał się albo rozleciał w rękach, raniąc strzelca. Ponadto, ze względu na to, że miał tylko jedną formę bezpiecznika i nie widać kurka, to nie zalecano noszenia go z nabojem w komorze, by czasem się nie postrzelić. A kolejnym zabawnym błędem konstrukcyjnym był fakt, że bezpiecznik, który jest po lewej stronie szkieletu, potrafił przy wyciąganiu broni z kabury zaczepić się o kaburę i przestawić, po czym zablokować zamek po jednym strzale. Sami rozumiecie, czemu ta broń nie była kochana. W potoku pistoletów dla Francji Gabi Londo wyprodukował najprawdopodobniej między 200 a 300 tysięcy sztuk, w większości dobrej jakości. Wszystkich sztuk od wszystkich producentów wyprodukowano, zależnie od źródeł, od 750 tysięcy do nawet miliona. Wojnę przetrwało około 500 000 sztuk. Ten pistolet wydaje się mały, ale to kawał żelaza, zwykle o masie od 850 gram, choć były i cięższe wersje. Jest prosty i intuicyjny w obsłudze, co było plusem, ale nie był to najlepszy pistolet swoich czasów. Nie był nawet przyzwoity ze swym zbyt słabym nabojem do zastosowań wojskowych, ale w wyniku zbiegu okoliczności stał się najpowszechniejszym pistoletem armii francuskiej w Wielkiej Wojnie. Prowodyr całego zamieszania, firma Gabi Londo, skończyła produkcję Rubich w 1919 roku, ale inni podrabiacze klepali je jeszcze w latach 30. Armia schowała swe pistolety do magazynów i rozpisała niekończący się konkurs na nowy podstawowy pistolet. Konkurs, w którym odrzucili Browninga Hightowera, więc wybacz im Boże, bo nie wiedzieli, co czynią. Gdy wybuchła kolejna wojna światowa i Niemcy znów pomaszerowali przez Belgię, to francuscy rezerwiści dostali te same pistolety, którymi ich ojcowie i dziadkowie odpierali poprzednią falę niemieckiego wzbogacania kulturowego. I chciałoby się powiedzieć, że bronili francuskiej ziemi tą samą bronią, o ile nie dostali szrota z niepasującym magazynkiem, który albo wcale nie wchodził do broni, albo wypadał podczas strzelania, bo w czasie wieloletniego składowania dołożono mu na sztukę magazyn od innego producenta, który za cholerę nie chciał współpracować z pistoletem. Niemcy zajęli zapasy francuskiej armii i ten wyrób pistoletopodobny, który odniósł sukces tylko przypadkiem, rozplenił się wraz z Wehrmachtem i innymi niemieckimi służbami po całej Europie. Bywał tu i tam także wcześniej, bo a to Finlandia kupiła 10 tysięcy sztuk do walki z bolszewikami, a to Chińczycy je kupowali, a nawet podrabiali, a nawet trafiły się w Polsce. Ten konkretny pistolet udostępnił mi Artur Sobieraj ze wspomnianej firmy pirotechnika AS. Ten konkretny pistolet został został niestety okrutnie zgwałcony i okaleczony przez jakiegoś rusznikarza, ponieważ na końcu jego lufy wmontowano potężny kołek, przez który jakbyśmy załadowali go ostrą amunicją i próbowali strzelić, to wybuchnie nam w ręku, oraz rozwiercono komorę i przerobiono go, żeby pasowały tam najbardziej pospolite ślepaki kalibru 8 mm. Z jednej strony wielki żal, ale z drugiej strony pomyślmy o tym tak. Pistolet, który został przerobiony, był z punktu widzenia kolekcjonera szrotem. Pordzewiały, z wytartą oksydą, poobijany i do tego z lufą, która jak nawet byłaby niezakołkowana i próbowalibyśmy z niej strzelać oryginalnym nabojem przed przeróbką, to jest ryzyko, że naboje na kilkudziesięciu metrach trafiałyby już w tarczę bokiem, bo ta lufa i tak już była wyślizgana do gołego. A tym sposobem, że ten pistolet został przerobiony na taki teatralny pistolet do strzelania ślepakami, to Artur go kupił go tanio, wrzucił go do szafy. Jest to o tyle fajna ciekawostka, że na przykład jak w przyszłości bym spełnił jedno z moich marzeń i nakręcił film dokumentalny o partyzantach z 25. Pułku Piechoty Armii Krajowej i chciałbym pokazać właśnie jakiegoś konspiratora, który gdzieś tam zasadza się w zasadzce na niemieckiego oficera, albo który ukrywa się w domu na wsi, kiedy Niemcy robią obławę, jest ta dramatyczna scena z wyciąganiem pistoletu, to mogę od Artura pożyczyć takiego Rubiego, albo mogę też go przedstawić w rękach na przykład niemieckiego żandarma i będzie to poprawne historycznie i będzie to ciekawostka. Bardzo fajna ciekawostka, bardzo klimatyczna i epokowa. A jednocześnie tak naprawdę na rynku kolekcjonerów normalnej broni palnej ten pistolet byłby szrotem, który nie sprzedałby się nawet za 500 zł. A tak chociaż dostał drugie życie. O tej zapewne też większość z Was by nie wiedziała, gdyby nie gry komputerowe. Ponieważ ten pistolet wystąpił zarówno w Battlefieldzie 1, który rozgrywa się w czasach I wojny światowej, jak i umieścili go w Battlefieldzie 5, V, nie wiem jak to odczytać, który dzieje się w trakcie II wojny światowej, tam też go umieścili i co prawda mają rację, ponieważ Ruby był używany w jednym, jak i drugim konflikcie. A co ciekawe, armia francuska tłukła te szroty jeszcze po II wojnie światowej, wysyłając żołnierzy z nimi do Indochin oraz do Algierii. Co oznacza, że tak naprawdę w armii francuskiej swą służbę skończył dopiero pod koniec lat 50., a na świecie strzelał jeszcze w wielu różnych miejscach. Bardzo długa służba. A w grze umieszczono tak naprawdę w Battlefieldzie tym drugowojennym, dlatego że chcieli ponownie użyć model, mieli go z jedynki gotowego, więc tylko zrobili kopiuj wklej, ale bardzo wielu ludzi na świecie dopiero wtedy zauważyło istnienie tej broni, zainteresowało się jej historią i zaczęła się szczególnie w Stanach Zjednoczonych, gdzie rynek broni jest bardzo rozbudowany, tworzyć grupa kolekcjonerów, którzy postawili sobie za zadanie zbierać te pistolety podług producentów. I to samo w sobie jest już bardzo ambitnym wyzwaniem. Jeszcze raz dziękuję Ci, Arturze, za udostępnienie tego, jak i wielu innych sztuk broni, które będę sukcesywnie pokazywał na kanale. I mam też nadzieję, że jeszcze zobaczycie Artura i jego broń w innych projektach, które chcę zrealizować jako irytujący historyk i Fundacja Corignis. Dziękuję, żegnam się, dobranoc, cześć!